dzisiaj witamy Was w składzie
Patryk Zadworny
i Piotr Kwiatkowski.
Maj dla studentów jest miesiącem wyjątkowo pracowitym. Większą część czasu spędzają na naukę do zbliżających się egzaminów. Oczywiście chodzi o studentów. A do tego, żeby zdać owe egzaminy, niezbędnym jest znajomość literatury przedmiotu. O stan czytelnictwa wśród studentów zapytał Michał Telus.
Zaczęłam co najmniej 4.
A jaka była ostatnia książka, którą przeczytałaś?
Zaczęłam Grę o Tron. I co mi się podobało? No mi się podoba serial, więc chciałam poznać książkę.
Eugeniusz Oniegin Puszkina, to o takim chłopaku młodym, rozczarowanym światem. Nic szczególnego tam nie było, aż ciekawie opisane.
Póki co było 5. Ostatni tytuł to Ślepnąc od świateł i paradoksalnie język, który na samym początku książki mnie denerwował, a w miarę czytania zauważyłam w nim coś i to mi się podobało najbardziej.
Krokodyl z kraju Karoliny, Joanny Chmielewskiej. Po prostu przewrotna fabuła, kryminał z humorem.
W tym roku przeczytałem niewiele książek, bo będzie około 5-6, tak myślę. Z czego ostatnią pozycją, którą czytam, nazwijmy to Na raty z powrotami, to są cykle opowiadań Edgara Allana Poe. Wielkie wrażenie robią na mnie te opowiadania ze względu na swoją taką surrealistyczno pijacką aurę, nazwijmy to, co zresztą było zarzucane autorowi zarówno w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym.
Nasz reporter Michał Telus jak zawsze wykonał kawał dobrej roboty. Szczerze mówiąc, nie wiem jak on to robi, że zawsze potrafi się wtopić w tak różnorodne środowisko. Zrobił nam sondę o czytelnictwie, za którą jesteśmy mu bardzo wdzięczni. A w naszym studiu jest już nasz pierwszy gość, Barbara Jundo-Kaliszewska z wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, z którą będziemy rozmawiać o stanie czytelnictwa w Polsce. Witamy w studiu.
Witam Państwa serdecznie.
To może właśnie odniosę się do tej sondy, którą usłyszeliśmy. Czym powinniśmy się kierować, wybierając książki do przeczytania? Jak pani myśli? Emocjami, czy też zawartością tego elementu naukowego? Luźna opinia.
Tutaj oczywiście podchwytliwe pytanie, bowiem reprezentuję dzisiaj wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i na co dzień się zajmuję popularyzacją przede wszystkim literatury naukowej. Do sięgnięcia, po którą serdecznie Państwa zachęcam.
W sądzie usłyszeliśmy jeszcze, że książki, które czytają studenci, no to może być jedna książka albo dwie. Biblioteka, chciałbym się odnieść też teraz trochę do statystyki, bo Biblioteka Narodowa podaje, że w 2018 roku przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów. Co za tym idzie, stan czytelnictwa w Polsce w stosunku do lat ubiegłych nie pogorszył się, ale też nie polepszył. Dlaczego mamy taką sytuację?
No wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, iż czytamy inaczej dzisiaj. Być może niekoniecznie książki w takim pojęciu tradycyjnym. A staramy się jednak odnosić do naszych starych przyzwyczajeń. Tym niemniej uważam, że czytanie pozostaje wciąż trendy. O tym świadczy chociażby ilość tak zwanych profili książkowych, czyli bookstagramów chociażby na Instagramie. Po drugie, kultura masowa również bardzo blisko przeplata się oczywiście z literaturą popularną. Przykładem tego są chociażby tutaj wymieniona w sądzie Gra o Tron. Możemy już wziąć tu na warsztat oczywiście Harry'ego Pottera, ale również ostatnio bardzo popularny serial Czarnobyl, wyprodukowany przez HBO, powstały w oparciu o książkę, reportaże wydane przez wydawnictwo Czarne Swietlany Aleksiejewicz.
No tak, ale mówiła pani tutaj o serialach, czy też o filmie jak Harry Potter, a czy to nie jest tak, że student najpierw sięga po serial albo po film, a dopiero później po książkę?
Ale chyba nic złego w tym nie jest, prawda? Jeżeli finalnie później wciąga się w całą serię.
Tak, to działa w dwie strony, tak mi się wydaje, ponieważ jeśli student jest w stanie się czymkolwiek zainspirować, to nie ma tak naprawdę znaczenia, o ile oczywiście nie są to dużego kalibru używki, nie ma znaczenia, czym to tak naprawdę jest. Wcześniej powiedziała pani, że w tym momencie nie preferuje się tych książek w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. A co pani sądzi o tych e-bookach czy subskrypcjach gazet w internecie? Czy są w stanie zastąpić te magiczne papierowe książki? Mówiąc z mojej perspektywy, dla mnie trzymanie w rękach gazety czy książki papierowej to jest coś magicznego i mi nigdy to nie zastąpi.
No dzisiaj na swoim profilu na Facebooku zrobiłam taką mini sondę, gdzie wciąż jeszcze zdecydowanie wygrywa papier. No ale musimy jednak być realistami i mieć świadomość tego, że książka w postaci cyfrowej jest coraz częściej dostępna, a z drugiej strony promuje poniekąd hasło wiedza dla każdego. Literatura, do której możemy się sięgnąć, biorąc do ręki chociażby z naszego smartfona, również ma ogromną wartość. Dlatego też na przykład uniwersytety wychodzą naprzeciw swoim odbiorcom i bardzo często publikują również książki w otwartym dostępie, ale też alternatywę tym opasnym tomiszczom czasopisma naukowe. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale na Uniwersytecie Łódzkim ukazuje się ponad 60 czasopism naukowych z różnych dziedzin. Wszystkie one ukazują się w systemie open access. To znaczy, że student w każdej chwili, nie wychodząc z domu, ale przygotowując pracę, przygotowując się do egzaminu, ma dostęp do najnowszych wyników badań.
Chciałbym wrócić do tego systemu open access. Jak to wszystko działa? Bo wydaje mi się, że studenci nie mają pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje.
Jest to system, który na język potoczny przetłumaczymy po prostu jako publikację online. Wystarczy wejść na stronę wydawnictwa, w zakładkę redakcję czasopism i ukaże się państwu cała lista, rejestr ułożony alfabetycznie wszystkich tytułów, które ukazują się na Uniwersytecie Łódzkim. Wówczas klikamy i trafiamy bezpośrednio na stronę redakcji, gdzie możemy sprawdzić nie tylko najnowsze numery, ale również te numery archiwalne. W związku z powyższym jest to niezwykle cenne właśnie w momencie przygotowywania prac naukowych, ale również dla naukowców, którzy chcieliby na przykład nawiązać kontakt z redakcją albo publikować w takim czasopiśmie. Trzeba pamiętać, że nasze czasopisma są indeksowane w prestiżowych bazach naukowych. Wiele z nich jest indeksowane w Scopusie albo Web of Science albo Erich Plus. Więc tutaj gorąco zachęcam do kontaktu z redakcjami, do sięgania po wiedzę, która znajduje się tutaj na stronach czasopism.
Warto o tym właśnie wspominać i o tym wiedzieć, ponieważ z perspektywy studenta, z perspektywy studenta XXI wieku, wiemy jak to wszystko wygląda, że internet zajmuje nam 90% czasu zarówno uczelnianego, jak i wolnego, a sam osobiście byłem przekonany, że głównie możemy udać się do biblioteki na nogach, a tutaj się okazuje, że nie wychodząc z domu możemy zasięgnąć dzieł naukowych. Myśli pani, że to ulegnie popularyzacji, że coraz więcej studentów jednak będzie korzystało z tej opcji?
No mamy taką nadzieję i chciałabym tutaj zachęcić do śledzenia profili pierwszych 6 redakcji czasopism naukowych, które odważyły się założyć swój profil w mediach społecznościowych i podjąć komunikację ze swoim odbiorcą.
Tak, czyli serdecznie zachęcamy studentów i myślę, że to jest taki dla was główny plus, że nie musicie wychodzić z domu. A na jaki typ książek i czasopism nastawia się wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego?
Wydawnictwo uniwersyteckie na ogół jest w służbie uniwersytetu, więc publikujemy głównie prace naszych autorów. Naszymi autorami są przede wszystkim pracownicy albo absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, ale często publikujemy również przekłady również zagranicznych autorów. Także warto wejść na naszą stronę i sobie przejrzeć nasze publikacje, bowiem jest ich naprawdę ogromny wybór. Rocznie ukazuje się około 300 publikacji, więc to jest bardzo dużo.
No to robi bardzo duże wrażenie. Zapytam panią teraz troszkę z innej perspektywy, troszkę z innego kąta, że tak powiem. Bardziej ogólnikowo już na, myślę, zakończenie rozmowy. Czy uważa pani, że wiadomości tekstowe, które sobie wysyłamy na portalach społecznościowych, które nieraz zastępują nam rozmowę przez telefon, mogą również wpływać na szeroko pojęte czytelnictwo? Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że powinniśmy bardziej rozmawiać, a nie pisać. Ale są osoby, które uważają, że pisanie na Facebooku również ich wzbogaca pod względem, jakby to powiedzieć, artystycznym czy też naukowym. Jakie jest pani zdanie na ten temat?
Uważam, że chodzi o to, że jeszcze piszemy. Już każdy z nas dzisiaj ma asystenta Google. Za chwilę będziemy tylko dyktować i mówić, więc może korzystanie z gramatyki i tutaj próbowanie ułożenia jakiegoś zdania to jednak wpływa na poziom czytelnictwa. Nie wiem, ja tutaj nie mam akurat zdania. Z drugiej strony pan dzisiaj do mnie napisał, nie zadzwonił. Prawda?
No i tutaj szachmat. Złapała mnie pani na własnej niekonsekwencji, więc gratuluję. Moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać na temat czytelnictwa, no ale niestety czas nas goni. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Naszym gościem w studiu była Barbara Jundo-Kaliszewska z wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.
24 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 74. Urodzin Uniwersytetu. O tym, jak studenci i pracownicy Uniwersytetu świętowali tą uroczystość, opowie nam Paweł Śpiechowicz, rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego. Czy mógłby pan... Dzień dobry.
Witamy w studiu.
Tak, czy mógłby nam pan tak mniej więcej przybliżyć, jak przebiegała ta uroczystość?
To była uroczystość, która właściwie składała się z dwóch uroczystości. Ta, można powiedzieć, główna, połączona z Senatem Uroczystym Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 74-lecia uczelni, to był doktorat honoris causa dla pana Joachima Gauka, czyli byłego prezydenta Niemiec. Kadencję zakończył kilka lat temu. On był już gościem Uniwersytetu Łódzkiego tuż przed tym, zanim został prezydentem, więc tak zrobił sobie przerwę na, można powiedzieć, na prezydenturę Niemiec, żeby odpocząć od Uniwersytetu
Łódzkiego. Ale nie było to dla niego nowum.
Tak. I wrócił tutaj do nas teraz, żeby otrzymać tytuł doktora honoris causa. Zgodził się. Wygłosił, no, wydaje mi się, bardzo potrzebną i piękną przemowę na temat tolerancji. Niedługo będzie można je posłuchać. My ją przygotowujemy właśnie w Centrum Promocji. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie na uniwersyteckim YouTubie. Kto był, ten oczywiście już ją słyszał, ale jest na tyle ważna, że postanowiliśmy ją zarejestrować i opublikować. I to była ta główna część, tak. Były oczywiście też promocje doktorskie i habilitacje. Natomiast wcześniej, o 10 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, też poniekąd z okazji 74-lecia Uniwersytetu, nadaliśmy tytuł doktora honoris causa wybitnemu ekonomiście, profesorowi Jeffreyowi Zaksowi. Ja przypomnę tym, którzy się ekonomią nie interesują, że pan profesor pod koniec lat 80. i na początku lat 90. właściwie pomagał tworzyć gospodarkę rynkową w Polsce. Jakby to jego się radzono, zapraszano go do Polski po to, żeby tutaj przyjeżdżał i radził, jak wyjść z długów, z długu publicznego, jak rozpocząć taki zdrowy kapitalizm w III Rzeczpospolitej. I po latach na zaproszenie pana dziekana Rafała Matery, który był promotorem doktoratu, przyjechał i też wygłosił fantastyczną przemowę z okazji nadania doktoratu. To już można obejrzeć, już jest na YouTubie uniwersyteckim, polecam. W języku angielskim, ale pan profesor mówi takim bardzo pięknym, prostym językiem wspaniałe historie. Dla tych, co się interesują historią, ekonomią, polecam.
Że erudyta, można powiedzieć, że Jeffrey Sachs.
Tak, tak. No to tam właśnie... się pojawia Geremek, Mazowiecki, no naprawdę takie, jakby się słuchało audiobooka.
A właśnie miałem pana spytać, jakie były różnice, jeśli porównamy tą edycję urodzin Uniwersytetu Łódzkiego i poprzednie, ale odpowiedź się sama nasuwa. Czy kiedyś było tak, że dwie tak wybitne osobistości były w jednym czasie?
Nie przypominam sobie, rzecznikiem jestem od relatywnie krótkiego czasu, ale nie przypominam sobie, żeby dwa tak znaczące doktoraty, tak, każdy jest znaczący, ale tak zasłużonym osobą dla Polski, bo przypomnę, że pan prezydent Gauck również jest wielkim przyjacielem Polski i Polaków i to, co zrobił w okresie NRD, to również zasługuje na ogromny szacunek. Więc to pierwszy raz chyba się zdarzyła taka brzydko mówiąc, kumulacja, ale no, kumulacja...
W dobrym tego słowa znaczeniu.
Chyba najlepszym tego słowa znaczeniu, wydaje mi się. Nie wiem, czy będziemy powtarzać ten scenariusz, ale nie miałbym nic przeciwko temu.
Właśnie, czy mógłby pan wymienić jakieś inne przełomowe chwile z życia Uniwersytetu Łódzkiego z przeszłości?
No, jest kilka takich przełomowych. No, przede wszystkim pamiętajmy, że Uniwersytet Łódzki kształtował się w Łodzi powojennej. Narodził się w Łodzi powojennej, która wtedy pełniła rolę stolicy. I tutaj przyjeżdżał pierwszy rektor Tadeusz Kotarbiński, profesor Tadeusz Kotarbiński, żeby go zakładać. I to byłaby ta pierwsza wielka chwila, bo tutaj właściwie powstawała nauka przy uniwersyteckiej, wcześniej obecnej uniwersyteckiej, wcześniej w siedzibie obecnej niedaleko Politechniki. I przez ten rok albo dwa tutaj ta nauka się rodziła w różnych pomieszczeniach i w różnych warunkach, ale przez te wszystkie lata udało się nam bardzo wiele osiągnąć. I myślę też, że takim jednym z przełomowych momentów na pewno były strajki studenckie. Do tej pory pamiętamy te z początku lat 80. przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, ale były też strajki z końca lat 80. tuż przed załamaniem się komunizmu, kiedy studenci na filologii protestowali. O tym więcej mógłby wam powiedzieć na przykład Wojtek Barczak, to polecam wam serdecznie.
A dziękujemy, dziękujemy, zaprosimy.
Żebyście zaprosili pana Wojtka i on wam dużo więcej powie.
Tak. A, to nie wyklucza tego,
że już Piechowicz był wtedy w podstawówce, więc ja wam nie powiem za dużo. Natomiast najlepsze takie relacje są z pierwszej ręki, więc polecam. Tak, to by były takie dwie najbardziej przełomowe, legendarne, powiedziałbym, chwile w życiu uniwersytetu, ale jest ich oczywiście dużo.
A na zakończenie naszej rozmowy, czy mógłby pan powiedzieć, jaka w tym momencie, w XXI wieku, w 2019 roku w maju, jest misja, którą ma do wykonania Uniwersytet Łódzki?
Misja przede wszystkim obecna Uniwersytetu Łódzkiego jest taka, żeby dobrze się przygotować do kolejnego roku akademickiego, który, przypominam, jest dla nas również przełomowy i to będzie ta trzecia przełomowa chwila w związku z ustawą i wprowadzeniem konstytucji dla nauki. Jesteśmy gotowi, mamy gotowe szkoły doktorskie, statut uczelni został przyjęty kilka dni temu na Senacie. Regulaminy są już na ukończeniu studiów, więc zarówno studenci, jak i doktoranci mogą być pewni, że te studia w nowym systemie będą poukładane. No i misję mamy taką, jak zawsze można powiedzieć, chociaż warunki się zmieniają, pewne kryteria, żeby kształcić jak najlepiej, żeby wypuszczać ludzi wrażliwych, dobrych i takich, którzy poradzą sobie w każdej sytuacji.
I niech ta idea przyświeca nie tylko Uniwersytetowi Łódzkiemu, ale także wszystkim uczelniom w Polsce i na świecie. Dziękujemy za rozmowę. W naszym studiu był Paweł Śpiechowicz, rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziękuję państwu.
Poruszaliśmy już dzisiaj wiele tematów. Chodziło w naszych rozmowach o książki. Rozmawialiśmy również o urodzinach Uniwersytetu Łódzkiego. W tym wypadku pójdziemy w troszkę inną stronę. Porozmawiamy o ekonomii, o rynku pracy oraz o konferencji, która odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. A jest już połączony z nami telefonicznie profesor Piotr Krajewski z Instytutu Ekonomii z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Halo, halo, witamy.
Dzień dobry państwu.
Wpierw chciałbym zapytać właśnie o tą konferencję naukową pod tytułem 19. konferencja Wzrost Gospodarczy, Rynek Pracy, Polityka Makroekonomiczna. Czego możemy się na tej konferencji spodziewać?
Ta konferencja organizowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, przez kilka katedr w ramach Wydziału i przez Łódzki Oddział NBP składa się z dwóch części. Pierwsza część ma taki charakter bardziej naukowy, gdzie właśnie poruszane będą kwestie dotyczące wzrostu gospodarczego, dotyczące polityki makroekonomicznej, która temu wzrostowi ma sprzyjać, no i rynku pracy, i rynkowi pracy. A druga część ma charakter bardziej praktyczny, wspólnie właśnie z Łódzkim Oddziałem Narodowego Banku Polskiego analizować będziemy konkretne, bardziej praktyczne zagadnienie, czyli kwestie migracji na rynku pracy. Będziemy analizować, jak one wpływają na rozwój gospodarczy, jak wpływają na funkcjonowanie rynku pracy, szanse, no i zagrożenia związane z migracjami. w ramach Polski i również migracji międzynarodowej.
A czy mógłbym prosić, żeby pan profesor przybliżył nieco studentom?
Jasne.
Jakie są na przykład determinanty wzrostu gospodarczego?
Determinanty wzrostu gospodarczego to głównie te czynniki, które wpływają na czynniki produkcji, czyli to, ile mamy maszyn, urządzeń, ile mamy fabryk, czyli tak zwany kapitał, mówiąc ekonomicznie. Drugi czynnik to ile ludzi pracuje i jakie mają wykształcenie, jakie mają kwalifikacje. A trzeci czynnik to postęp techniczny, jak dobrze wykorzystujemy kapitał i pracę. No i jeśli chodzi o pierwszy element, kapitał, czyli to, ile mamy maszyn, urządzeń, to takim mechanizmem, który sprzyja wzrostowi gospodarczemu, są inwestycje. Czyli jeżeli firmy inwestują, jeżeli państwo inwestuje w nowe fabryki, w nowe maszyny, to mamy jeden czynnik wzrostu gospodarczego. Drugi czynnik to rynek pracy, czyli ile ludzi pracuje i jak pracują dobrze. Jak pracują dobrze, czyli jaki mają tak zwany kapitał ludzki, na ile wydajnie pracują. I tutaj można wpływać na wzrost gospodarczy poprzez czy czynniki demograficzne, czyli zwiększanie liczby ludności, czy przez efektywność tego, jak ludzie pracują, różnego rodzaju szkolenia na rynku pracy, zdobywanie edukacji, zdobywanie coraz lepszego wykształcenia, czy przez zwiększanie aktywności zawodowej, czy to z jednej strony jak długo pracujemy, jak szybko zaczynamy pracować, a z drugiej strony aktywność szczególnie kobiet, bo ona była kiedyś niższa, a teraz zaczyna doganiać tą aktywność zawodową mężczyzn, co też jest ważnym czynnikiem wpływającym na to, że gospodarka jest coraz więcej się produkuje, a więc mamy wzrost gospodarczy. No i trzeci element to postęp techniczny, czyli to, jaką mamy wiedzę na temat czy to różnych rozwiązań technologicznych, czy tego, jak dobrze zarządzać firmą, to jest w drugim okresie bardzo istotny czynnik. No i tutaj duża rola współpracy nauki i biznesu, bo to są te elementy, które jeżeli współdziałają razem, nauka i biznes, to bardzo istotnie wpływa na wzrost gospodarczy poprzez właśnie postęp techniczny.
A na zakończenie naszej rozmowy chciałem zapytać, w który sektor rynku pracy, ponieważ wiemy, że to jest sytuacja dynamiczna, to się wszystko zmienia właśnie ze względu na postęp technologiczny, właśnie ze względu na potrzeby ludzi, ale w który sektor rynku pracy powinien uderzać, mówiąc oczywiście w dużym kolokwializmie, student? W co powinniśmy celować?
Tutaj porównuje się to te obszary, które się rozwijają szybko, z tymi, które rozwijają się wolniej, czy które będą za parę lat się rozwijały szybko, trzeba prognozować, no bo tak z wyprzedzeniem, jeżeli ktoś na przykład zaczyna studia, to patrzy na to, co będzie za kilka lat. I z jednej strony mamy na przykład szeroko pojętą biotechnologię, która się rozwija bardzo szybko. Cały czas rozwija się jeszcze rynek informatyczny, choć ten boom już trwa od wielu lat, można powiedzieć, że jego szczyt mamy za sobą, ale cały czas ten obszar się rozwija. Z drugiej strony mamy te obszary związane ze starzejącym się społeczeństwem, usługami dla osób w wieku starszym. To też będzie nabierało znaczenia wraz z tym, jak średnia wieku osób w Polsce się zwiększa. To są te obszary, które można powiedzieć są perspektywiczne i w dłuższym okresie można powiedzieć, że popyt na te zawody, na te obszary, na te sektory będzie wysoki.
Tak, i miejmy nadzieję, że gospodarczo Polska będzie się jeszcze lepiej rozwijać. Niestety to jest już koniec naszej rozmowy. Przypomnijmy, z nami rozmawiał profesor Piotr Krajewski, kierownik Instytutu Ekonomii na Exocu. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękujemy. Nasz reporter Michał Telus nie lubi nudy. On po prostu nie potrafi się nudzić. Ciągle musi robić jakieś materiały, ciągle musi być w towarzystwie, w środowisku i był na kolejnym ciekawym wydarzeniu. Posłuchajcie jakim.
Poniedziałek 27 maja w sali kominkowej Pałacu Bidermana odbyła się już 10. edycja Twórczego Uniwersytetu. Tematem poruszonym na konferencji była rola wartości dialogu w kulturze. Prelegentami byli m.in. Dariusz Rosiak oraz profesor Jarosław Płóciennik, a część główną zakończyły warsztaty prowadzone przez dr Elżbietę Pawlak-Hejno. Oto ich opinie na temat przebiegu konferencji.
Jestem zachwycona tym, że wydarzenie, które jest twórcze, zyskało tak wspaniałą oprawę. Znajdujemy się w naprawdę wyjątkowym miejscu i mówimy o sprawach ważnych i doniosłych, które bardzo często bywają marginalizowane i traktowane jako coś mniej istotnego niż właśnie jakieś poważne akademickie dysputy i wykłady.
Zawsze uznawano, że różnienie się to jest podstawa dialogu. Nie, bo tam, gdzie nie ma różnicy, tam jest monolog. Tam, gdzie jest monolog, jest dyktat. I w tym sensie dialog jest zawsze uznaniem różnorodności, uznaniem różnienia się.
Bardzo ciekawe spotkanie, istotne, ważne i myślę, że jak najwięcej takich.
Poza gośćmi zaproszonymi na wieńczący panel dyskusyjny swój głos w debacie na temat potrzeby dialogu w różnych dziedzinach kultury aktywnie zabrali słuchacze. Kilku z nich podzieliło się opinią o samym wydarzeniu.
Ja byłem po raz pierwszy i naprawdę wrażenia jak najbardziej dobre. Tak bardzo wartościowe spotkanie z panem Dariuszem Rosiakiem. Przyznam szczerze, że nie znałem wcześniej tej postaci, jak się okazuje, bardzo ważny dla polskiego reportażu człowiek.
Myślę, że szerokie spektrum zagadnień, jakie jesteśmy, może nawet nie zagadnień, ale różnych perspektyw, z których dialog jest ukazywany i kulturowo, i społecznie, i trochę psychologicznie, i tak pragmatycznie również, że chyba to jest największa wartość tej konferencji.
Wydarzenia tego typu pokazują, że społeczność uniwersytecka bierze aktywny udział w dyskusji o dialogu i nie boi się trudnych tematów. Co udowadnia, że hasło uwolni umysł jest wciąż aktualne. Dla audycji UL na fali, Michał Telus.
Niestety nasza audycja dobiegła końca,
a teraz możemy Was tylko zachęcać do korzystania z tej pięknej majowej pogody pod koniec tego pięknego miesiąca, a zapraszamy już Was na następne wydanie naszej audycji, a dzisiaj byli z Wami
Patryk Zadworny
i Piotr Kwiatkowski. Miłego wieczoru.